Dziękuję serdecznie organizatorom za zaproszenie, szczególnie panu Januszowi Torbelowi, który zachęcił mnie do przyjazdu do Białowieży i chciałem kilka słów powiedzieć. Bardzo możliwe, że wiele z nich się będzie powtarzało, ale to trochę może innymi słowami. Warto te same problemy powtarzać, żeby się również w nas utrwaliły i były na zewnątrz. Mnie bardzo niepokoi takie stanowisko niektórych filozofów ekologii, którzy twierdzą, że dzisiaj w ramach pojęciowych ewolucjonizmu dokonuje się wielki przełom, w wyniku którego dobrem najwyższym staje się biologiczny proces życia. I następuje dowartościowanie biologicznego wymiaru człowieczeństwa, czyli tego wszystkiego, co człowieka łączy z osnową ziemskiego życia. Te przemiany nie są przejawem degradacji człowieczeństwa, lecz przywróceniem pełni jego egzystencji. Życie jako proces przyrodniczy ma tak wielką wartość, że wszystko, co człowiek robi na ziemi, rozwijając naukę, filozofię i religię, jest na usługach biologicznych procesów życia. To pęknięcie pomiędzy wymiarem biologicznym a kulturowym, czy też duchowym życia jest w kulturze europejskiej od tysięcy lat. Właśnie tutaj, tak jak Sokrates mówi, zechciej mnie zrozumieć, znakomity chłopcze, bo ja jestem miłośnikiem nauki. Otóż ani okolice, ani drzewa nie chcą mnie niczego nauczyć, natomiast w mieście są ludzie. A również w tym samym tekście, owszem, nie neguje się wymiaru biologicznego, fizycznego, ale on ma służyć wyłącznie zdrowiu. Spacery dają więcej wytchnienia. I tak trwa to, te dwa nurty trwają cały czas. Jeszcze w XIX wieku Baudelaire mówi, że wie pan przecież, że nie jestem w stanie czerpać inspiracji z przyrody. Ale w XIX wieku istniało również malarstwo krajobrazowe czerpiące z przyrody. Tylko jest pytanie, co w tym malarstwie jest zapisane, co Józef Chełmoński tutaj czytał z księgi, patrząc na przyrody, patrząc na odlatujące żurawie. Niezależnie od tego nurtu, który można w skrócie nazwać sokratejskim, widzącym tylko w ludziach partnera do rozmowy, sądzę, że w przyrodzie można odczytać nie tylko formy, nie tylko różnorodność biologiczną, nie tylko, jak na tym obrazie również Chełmońskiego, usłyszeć kumtanie żab, ale również w przyrodzie zapisane są znaczenia, które człowiek przypisuje swojej wyobraźni, znaczenia i również wartości. Krótko przejdę, wiele rzeczy tu się powtarzało. Pewna jest systematyka wartości, ale tylko wymienię niektóre zagadnienia w punktach. Taką najbardziej oczywistością najbardziej oczywistą wartością zapisaną w przyrodzie to są wartości sakralne, o których tutaj była mowa. Dzisiaj też współczesny ekolog innego, właśnie w innym wymiarze, patrzy na przyrodę jako sanktuarium, ale świętość i wymiar sakralny objawiał się nie tylko poprzez moce dobre, ale również moce zła. Henryk Waniek opisuje mapę Śląska średniowieczną, na której były zaznaczone obszary zamieszkane przez demony. Święty Jan od Krzyża wyróżnił trzy rodzaje miejsc świętych. Miejsca, w których się objawia Bóg, tak jak na przykład w miejscu, gdzie dostał Mojżesz tablicę 10 przykazań. Miejsca, w których człowiek doznaje szczególnych łask. I co jest bardzo ważne, a zapomniane nieraz, że miejsca, które swoim miejsca i nawet jest w jego pismach takie użyte sformułowanie krajobrazy, które swoją naturalną pięknością skłaniają nas do modlitwy. Zapominanie o wymiarze sakralnym krajobrazu bardzo i chyba to jest podstawowa rzecz, która prowadzi do jego degradacji. A to zapominanie to niestety widoczne jest potem w działalności kulturowej człowieka, jak na przykład zdesakralizowane formy kościołów. Z wartościami sakralnymi wiążą się wartości symboliczne. Tak jak widzieliśmy krzyże. Krzyże symbolizują, są nie tylko znakiem wiary, ale oznaczeniem miejsca, oznaczeniem historii ludzkiej, takimi samymi wartościami symbolicznymi obdarzamy niektóre głazy, ale też te góry, tak jak Dziewont, prawda? Jest to pewnego wymiaru, nie tylko symbol, ale pewna opowieść, prawda? O śpiącym rycerzu, na którego padają promienie wschodzącego, a zachodzącego słońca, ma się zbudzić tutaj nad morzem. Wydawałoby się zwykły obraz, prawda? Fragment przyrody. Zawarte są w nim wartości symboliczne, mityczne. I niemalże cała historia, ponieważ również na przyrodę, tak jak tutaj i w Magórskim Parku, ale nie tylko w tym wymiarze, możemy mówić, że przyroda ma swoją historię od początku, prawda, powstania Ziemi. Ale tą historię dzisiaj też odbieramy, patrząc na rozwieżdżone niebo, światło to ma już kilka milionów lat nieraz. Wydaje nam się, że to jest teraźniejszość. Przyroda ma swoją historię i historia ma swoją przyrodę. Tutaj jesteśmy już blisko symbolicznych wartości przyrody. Pawlikowska Jasnorzeska napisała kiedyś w swoich pamiętnikach, że już bardzo źle się czuje, że już nie może wytrzymać z ludźmi, idzie do lasu i wtedy jest przekonana i ma pewność, że wtedy w lesie to już się znajdzie w dobrym towarzystwie. Czyli przyroda jest pewnym elementem również tworzącym element społeczny dla człowieka, jakieś relacje międzyludzkie. Ale również my, patrząc na przyrodę, w bardzo swoisty sposób interpretujemy relacje międzyludzkie. Przecież ustroje totalitarne odwoływały się do koncepcji mrowiska, gdzie społeczeństwo jest tłumem. Liberalizm Hobbesa, który twierdził, że istotą społeczeństwa jest walka każdego z każdym. Prawda? Też to były brane przykłady z życia. Można z tego wynika patrzeć na przyrodę tak, jak się chce, ale patrząc na relacje człowieka z przyrodą, wydaje się, że taką wartością, która powinna być tutaj istotna, to jest solidarność. Solidarność również, prawda, i współpraca pomiędzy przyrodą i pomiędzy ludźmi. Tutaj jest bardzo istotną sprawą to, co się pojawia już od pierwszego pokazu slajdów, piękno. Dzisiaj bardzo często, jeżeli są próby udowadniania komuś, że buduje niewłaściwą formę architektoniczną, czy robi coś, na temat piękna każdy może powiedzieć, co chce. Natomiast wydaje się, że jest dosyć prosta sprawa, bo jeżeli byśmy poszukali i każdy by się zgodził z jakimiś wzorcami piękna, to na pewno i ktoś inny je zakwestionuje. Natomiast wzorzec piękna natury nie jest do zakwestionowania przez nikogo. Może są pojedyncze osoby. I tego w dyskusjach argumentu się nie używa, że piękno natury jest podstawowym wzorcem społecznym. Inna rzecz, że czasami, jeżeli patrzymy na niektóre obrazy, na niektóre przedstawienia przyrody, przypominam sobie słowa Rainera Maria Rilkego, który mówił, że piękno jest jedno przerażenia początkiem, gdyż beznamiętnie pogardza naszym unicestwieniem. Jest właśnie podstawową sprawą, jeżeli wrócimy do zagadnień relacji, czy człowiek się powinien podporządkować naturze, czy natura powinna się podporządkować człowiekowi. Istnieje koncepcja, że i która nie jest do podważenia, że człowiek jest najwyższym wytworem przyrody, najwyższym wytworem ewolucji i w związku z tym człowiek jest najdoskonalszym jej tworem. Dalej idąc, możemy sobie uświadomić, tak jak pisze profesor Stanisław Zięba, że natura jest wyrazem naszego doświadczenia, to znaczy, że ona jest konstrukcją kultury. Czyli to wszystko, ten cały nasz zachwyt i strach wobec przyrody jest konstrukcją naszej kultury. Można nawet powiedzieć więcej, że człowiek jest świadomością przyrody, ponieważ przyroda nie zdaje sobie z tego sprawy, że jest przyrodą. To my wiemy, że przyroda istnieje. Tylko jest jedna różnica. Przyroda da sobie radę bez człowieka, a człowiek bez przyrody nie da sobie rady. Bardzo często, przechodząc do wartości, mówię często o tym, że należy odróżnić wartości estetyczne od artystycznych. To jest według Władysława Stróżewskiego, gdzie mamy piękno, którym się zachwycamy, ono jest nam dane, możemy je zobaczyć albo nie zobaczyć. Natomiast wartości artystyczne tworzy artysta. Tutaj już było odwołanie się do największego artysty, jeżeli mówimy o stwórcy, ale również dla wielu artystów przez wiele wieków, niezależnie od tego nurtu, który prowadzi od Sokratesa do Baudelaire'a, dla Leonarda da Vinci właśnie natura, przyroda do Delacroix była zawsze mistrzynią, była tym wzorcem tworzenia reguł artystycznych. I to, co się dzieje w sztuce współczesnej, my walcząc o krajobraz, szukając sojuszników, myślę, że chyba warto powiedzieć to wprost. Jednym z takich przeciwników piękna krajobrazu w kulturze jest sztuka współczesna, która bierze krajobraz za obiekt manipulacji, tak zwany land art. Nie jest niczym innym, tylko po prostu przekształcaniem brutalnym, pokazywaniem tego, co ja potrafię z krajobrazem zrobić. I tak jak na przykład bardzo trudnym i takim niebezpiecznym procesem jest desakralizacja sfery sakralnej dzisiaj w życiu publicznym, tak samo jest bardzo niebezpiecznym procesem to, że sztuka współczesna, pogardzająca krajobrazem, pogardzająca prawami natury, zaznaczająca przede wszystkim na pierwszym planie osobowość i wyłączność artysty i grupy kuratorów do decydowania sobie sztuką, a co nie, stała się domeną państwową. Bo dzisiaj państwo buduje centra sztuki współczesnej, natomiast w ramach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego krajobraz nie jest uznany jako dobro kultury. No i dochodzimy do wartości krajobrazowych, sensu stricto, z ich całym bogactwem i różnorodnością. Tutaj każdy z państwa mógłby wiele na temat wartości poszczególnych miejsc powiedzieć krajobrazowych. Chciałem tylko powiedzieć o pojęciu genius loci, które jest rozumiane również jako synteza wartości i znaczeń. I również właśnie wychodząc od przyrody, Christian Norbert Schulz, autor książki właśnie pod tytułem Genius Loci w kierunku fenomenologii i architektury rozróżnił trzy rodzaje ducha miejsca. Romantyczny, kosmiczny i klasyczny. Romantyczny utożsamił z krajami północnymi, gdzie to jest oczywiście bardzo, więc bardziej złożona koncepcja, natomiast tylko chcę w dużym skrócie, powiedzieć o tym, że są według niego trzy takie zasadnicze typy ducha miejsca odnoszące się do krajów i krajobrazów północnych, bardziej może skandynawskich, jak romantyczny, kosmiczny, gdzieś około równika pustynny i klasyczny z okolic Morza Śródziemnego, gdzie istnieje równowaga pomiędzy światłem, przedmiotami, czasem, przestrzenią, charakterem. A te krajobrazy, które akurat znalazły się w naszym zasięgu, mają charakter złożony właśnie, składają się po części z charakteru romantycznego i klasycznego. Genius Loci jest pojęciem, które czasami używa się bardzo metaforycznie właśnie w odniesieniu do energii miejsca, do jego cech przyciągających, tych, które nie pozwalają nam o nim zapomnieć. Ale właśnie w aspekcie, czy w odniesieniu do tego, co było mówione o krajobrazie pamięci, genius loci można określić jako pewną syntezę tego, co w krajobrazie się działo, ale nie zawsze o tym pamiętamy. To jest to z jednej strony odkrywanie pamięci, również tożsamość tego miejsca, które odbieramy tak, jak ono jest dzisiaj, ale to, co jest niesłychanie istotne w pojęciu genius loci, zawiera się również potencjał miejsca. To, czego jeszcze historia nie wydobyła, to, czego my nie odkrywamy, ale to, co może jeszcze w tym miejscu zaistnieć. I umiejętność odczytania nie tylko przestrzennych, ale właśnie tych trzech czasowych wymiarów miejsca, ducha miejsca, przeszłości, teraźniejszości i przyszłości jest niezwykle istotne dla czegoś, co możemy nazwać kulturą przestrzeni, bo wartości kulturowe przyrody powinniśmy ujmować właśnie w tych dwóch kategoriach czasu i przestrzeni. Kultura jest nieraz przeciwstawiana, tak dzisiaj no nie zawaham się użyć tego słowa, modnemu pojęciu dzikości. Pojęcie dzikości jest chyba trochę, myślę, jednak nadużywane. Chociaż bardzo lubię Henry'ego Thoreau, który to w swoim czasie spopularyzował, zwłaszcza jego to powiedzenie, że wielkie myśli wymagają wielkich przestrzeni. Ale sądzę, że pojęcie dzikości zastąpiło w wymiarze przyrodniczym coś, co w kulturze nazywa się tajemnicą. Że zapomnieliśmy o pojęciu właśnie patrząc, właśnie odkrywając i patrząc czysto przyrodniczo na przyrodę, czysto biologicznie na naturę, że zapomnieliśmy o tajemnicy, w której się zawiera właśnie i ta nieprzewidywalność. Ale przecież jeżeli mówimy, że są zwierzęta dzikie i nieoswojone, bo są nieoswojone, to przecież ta dzikość nie jest czymś nieprzewidywalnym i szalonym, co się zdarza częściej człowiekowi. Ponieważ zwierzęta mają swoje prawa, mają swoją naturę. One nie są dzikie w tym sensie, że nieopanowane. Po prostu jest to kwestia języka. Prawda? One mają też nam coś do powiedzenia, tylko my tego języka nie rozumiemy. I drugie pojęcie, które też jest nadużywane, to pojęcie ziemi, to co Lovelock nazywa ziemia jako Gaia, jako ta osoba, I jeżeli się mówi, że Ziemia jest naszą matką, to często po to tylko, żeby wzbudzić strach w ludziach. Natomiast wydaje się, że znowu w tej całej terminologii zapomnieliśmy, że jeżeli my jesteśmy dziećmi matki Ziemi, to wzajemnie powinna obowiązywać zasada miłości. Że po prostu tu nie chodzi o to, że my mamy się bać, że zrobimy krzywdę, tylko nie robimy krzywdy, dlatego że jest ta relacja miłości. I, o której zresztą mówił i Dante, że obraca słońcem i gwiazdami. I miłość, która była w preambule Unii Horodelskiej, stanowiącej prawa relacji między narodami zamieszkującymi Rzeczpospolitą i miłość, która jest tak naprawdę istotą kultury ludzkiej. Można też powiedzieć, że miarą kultury dzisiaj jest nasz stosunek do natury. Że poprzez swój stosunek do natury definiujemy własną kulturę, definiujemy, kim jest człowiek i jakie jest społeczeństwo, w którym żyje. Z tego też powodu, kończąc, chcę powiedzieć, że ja rozumiem relacje społeczne, które powinny obowiązywać, jako relacje obywatelskie. My jesteśmy obywatelami i w związku z tym proponuję tutaj do tego apelu wnieść taką niewielką korektę. Zaczynając, może w domyśle, niekoniecznie wprost, my, obywatele, żądamy ustanowienia i wdrożenia polityki krajobrazowej na wszystkich szczeblach, do czego zobowiązuje nas ratyfikowana konwencja. My, obywatele, żądamy przywrócenia planowania przestrzennego, niewłaściwej roli. Planowanie przestrzenne zostało po prostu zdegradowane i zniszczone. O przywrócenie planowania przestrzennego, które powinno być nie tylko uwarunkowane, związane waloryzacją przyrodniczą i kulturową. Bo uwarunkowane, a potem my robimy co chcemy. Żądamy, nie apelujemy do, tylko żądamy od polityków samorządowych i państwowych, ośrodków opiniotwórczych, przedstawiciel środowisk kultury i środków przekazu. Ratujmy polski krajobraz przed unifikacją, szpeceniem, dewastacją. Ochrona krajobrazu przyrodniczego i kulturowego to nasz wspólny obowiązek. Myślę, że trzeba żądać od środowisk kultury, które nie widzą krajobrazu. W literaturze dzisiaj współczesny krajobraz nie istnieje. To, co już mówiłem o artystach zajmujących się sztuką współczesną, dla nich ten wymiar kulturowy nie istnieje. Ich interesuje wyłącznie aktualność i własna kariera. Środki przekazu są zupełnie niezainteresowane, nie widzą krajobrazu. Powinniśmy od nich żądać. No i żądamy w pierwszej kolejności od samorządów gospodarujących w otoczeniach parków narodowych, niech krajobrazy wokół miejsc o najwyższej wartości przyrodniczej dadzą przykład podnoszenia wartości kulturowych. Niech nie będzie tam miejsca dla chaosu przestrzennego, niech zachowają cechy regionalne, dając świadectwo historycznym procesom i lokalnym uwarunkowaniom. Dziękuję bardzo.